Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Artur Wróblewski, politolog, amerykanista z uczelni Mazarskiego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Jest zarysowane wstępne porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej i mechanizmu warunkowości. Prace i dyskusje nad nim trwają. Prezydent Czech pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji. Tak mówił wczoraj w Pradze prezydent Andrzej Duda. Czy Niemcy zrezygnowali z nielegalnego, zdaniem wielu polityków polskich i zagranicznych, mechanizmu tak zwanej warunkowości, tak zwanej praworządności?
Dobrze, że pan redaktor powiedział, że niezgodnego z traktatami, czy omijającego traktaty rozwiązania, ponieważ rzeczywiście ten mechanizm warunkowości, conditionality mechanizm, jest pomysłem, który próbuje omijać traktaty, osłabić weto, czyli prawo sprzeciwu i zasady jednomyślności w Unii Europejskiej, i mogłoby być stosowane w przyszłości przez najsilniejsze kraje, a takim no niestety wciąż są Niemcy, my wciąż doganiamy, do różnych kwestii po prostu w przyszłości. I to nie chodzi tylko, że Polska mogłaby stać się ofiarą, ale również inne kraje, niezależnie kto w Polsce rządzi, czy opozycja, czy też obecnie Zjednoczona Prawica. A zatem dobrze, że nie tyle zrezygnowała prezydencja niemiecka, co doszła do kompromisu, o którym się mówiło od kilku dni. Czyli być może pojutrze, a właściwie jutro, czyli przez te dwa dni, dowiemy się, że jest kompromis. To znaczy, że to rozporządzenie...
A co wiemy teraz?
Jest osłabione. To znaczy stworzono taki system tak zwanych wytycznych wielostopniowych i szczegółowych. Dokładnie trzy. One dotyczą instrukcji obsługi tego, tak mówiąc trochę metaforycznie, tego rozporządzenia, terminarza, kiedy wchodzi w życie, oraz kwestii tak zwanego mechanizmu bezpieczeństwa, czy hamulca bezpieczeństwa. Mianowicie wiemy już, że na przykład będzie w deklaracji, prawda, w tych wytycznych zapisane, że nie można stosować tego rozporządzenia na przykład do kwestii spraw rodzinnych, prawa rodzinnego. Tutaj chodzi o te światopoglądowe pewne kwestie, prawda, żeby, nie wiem, w przyszłości Unia narzuciła nam, że odetnie pieniądze, jeśli nie wprowadzone zostaną zmiany dotyczące na przykład adopcji małżeństw homoseksualnych czy adopcji dzieci przez osoby w związkach jednopłciowych. To jest kwestia również tego, że nie ma być ograniczone, nie mają być żadne suwerenne kompetencje, które są w gestii państw członkowskich, czyli na przykład organizacja i ustrój sądownictwa, no jest taką kwestią zarezerwowaną dla państw członkowskich. Pamiętajmy, że w artykule 90, jak zajrzymy teraz do konstytucji, tam jest napisane, że Polska deleguje na rzecz instytucji Unii Europejskiej tylko niektóre jest napisane kompetencje, to znaczy kompetencje w niektórych sprawach, a nie we wszystkich. A zatem pamiętajmy, że Unia jest wciąż konfederacją, a nie tworem sfederalizowanym jak Stany Zjednoczone za oceanem. Kolejna rzecz to terminarz. Być może będzie zapis, że to rozporządzenie niemieckie dotyczące warunkowości wejdzie w życie po wyroku TSUE, po ocenie, czy ono jest zgodne z traktatami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli na przykład w roku 2022 dopiero. To będzie po wyborach u premiera Orbana na przykład, więc on, jemu zależy na tym, żeby przesunąć wejście rozporządzenia. Pamiętajmy, że na Węgrzech też są problemy dotyczące pewnej korupcji przy wydawaniu pieniędzy, których nie ma na przykład właściwie, no są czasami, ale prawie, że nie ma w Polsce w porównaniu też z Włochami, Hiszpanią, prawda, czy Sycylią, gdzie mafia defrauduje, Ndrangheta w Apulii, czy prawda, Cosa Nostra defrauduje czasami środki z Unii Europejskiej, czy je przyjmuje po prostu. I wreszcie chodzi o hamulec bezpieczeństwa, to znaczy w pewnych kwestiach, jeśli już Rada Unii Europejskiej większością kwalifikowaną 55% za stanowiących 65% ludności Unii Europejskiej taki mechanizm, a właściwie Komisja Europejska taki mechanizm wdroży, to w ten czas będzie można wstrzymać to działanie tego mechanizmu warunkowości poprzez odwołanie się do Rady Europejskiej, czyli do szczytu unijnych szefów państw i rządów. Czyli to trochę odroczy jak gdyby działanie tej procedury. Natomiast najważniejsze jest to, że tak naprawdę no, trochę jest masło maślane, że będzie to rozporządzenie, ale nie będzie ono stosowane no, arbitralnie. Tylko, że my to wszyscy już wiedzieliśmy, że ono nie ma być stosowane arbitralnie i nie ma ograniczyć kompetencji. Ale co to znaczy? Wydaje się, że te szczegółowe wytyczne, one nie rozwiewają wątpliwości, ale piękną zasłonę stanowią, że wszyscy mogą teraz odbębnić czy wykrzyczeć wiktoria, prawda, zwycięstwo i w pewnym sensie będą mieli rację. Natomiast nie ma wątpliwości.
Proszę kontrolować.
Nie ma wątpliwości, że ten mechanizm warunkujący tę wypłatę tych funduszy no został wykorzystany, czy w ogóle taką okazję wykorzystała prezydencja niemiecka, że skoro sami się podłożyliśmy jako kraj, prawda, jako opozycja też, że takie coś popierała Polska, no to Niemcy skorzystali z okazji, bo pamiętajmy, Niemcy prowadzą permanentną wojnę o wpływy gospodarcze. Jeśli pojawia się możliwość, w tym wypadku pozatraktatowy mechanizm, żeby skonsolidować swoją własną władzę jako najsilniejszej gospodarki w Unii Europejskiej i zdobyć władzę nad innymi, wpływy właściwie, bez jednocześnie formalnej federalizacji Unii Europejskiej, to Niemcy są pierwsi w szeregu, żeby federalizować Unię Europejską w sposób taki pełzający, bez formalnej zgody na federalizację, bo proszę zauważyć, Niemcy zyskują wpływ na decyzje u innych, ale jednocześnie nie oddają własnych kompetencji suwerennych, czego bronią, czego dowodem była wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w 2009 roku dotyczącym ratyfikacji czy akceptacji oceny traktatu z Lizbony, czy chociażby ostatnio 5 maja decyzja Trybunału w Karlsruhe dotycząca tego, że dano po łapach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie euroobligacji, mówiąc, że te decyzje TSUE, jak również Banku Europejskiego Centralnego, były częściowo niezgodne z konstytucją niemiecką. Czyli widzimy, że bronią własnej suwerenności Niemcy, ale jak się pojawi możliwość ograniczenia u innych, to w moim przekonaniu, i zresztą każdy by tak zrobił, korzystają z okazji.
No właśnie, korzystając z okazji, mimo opinii prawników Rady Europejskiej, bo pan mówił, że to ja miałem rację mówiąc o tym, że jest omijanie traktatów, a tak powiedzieli prawnicy w 2018 roku. To dlaczego Niemcy tak mocno upierali się, były tak naprawdę szantaże Polski i Węgier, Niemcy mocno upierali się przy tym mechanizmie, chcieli go na siłę wprowadzić, wiedząc, że to jest nielegalne. Czy Niemcy się nie skompromitowały i nie skompromitowały tak naprawdę instytucji Unii Europejskiej?
No, dlatego, że Niemcy robiły to, co nie wiem, 70% opozycji pewnie w Polsce popierało. Więc jak gdyby chcieli dobrze dla Polski. Znaczy Niemcy wiedzieli, że to jest element budowy własnych wpływów, zresztą nie tylko Niemcy, ale też Holendrzy, prawda, czy Francuzi, bo będą mogli w krajach słabszych, jak Rumunia, Bułgaria, wymuszać cokolwiek. Bo pamiętajmy, że nie tylko w kwestiach, nie wiem, eutanazji, praw osób LGBT, małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci będzie można teraz zakręcić kurek z pieniędzmi, jak nie wprowadzicie pewnych rozwiązań. Ja oczywiście teoretycznie mówię, nie mówię, że tak się stanie, ani to wszystko dotyczy też tego, jak za 3 lata na przykład opozycja przejmie władzę. To wtedy będzie można wymuszać pewne rzeczy, ale również w kwestiach rozwiązań gospodarczych. Kiedy Polska podejmie pewne decyzje gospodarcze dobre dla nich, akurat może repolonizacja mediów, prawda, czy dekoncentracja jest jakimś, ktoś powie, kontrowersyjnym przykładem, ale są inne przykłady, gdzie kiedy coś się będzie działo z niekorzyścią dla konsumentów, a przede wszystkim dla elit gospodarczych w Niderlandach czy we Francji, będzie można powiedzieć, chwileczkę, to jest łamanie praworządności i wiemy, że tak naprawdę wszystko można wrzucić do worka pod pojęciem czy tytułem praworządność.
Kto wygrał na chwilę obecną te negocjacje związane z budżetem, bo politycy węgierscy mówią, że odnieśliśmy sukces, tak? Widzimy, że nie ma tego mechanizmu warunkowości uzależnionej od ideologicznych czy politycznych decyzji urzędników. Przynajmniej tak widzimy na chwilę obecną. Czy tutaj zwycięzcami jest premier Morawiecki, premier Orban, polski rząd, a przegrani to Niemcy i opozycja? Na chwilę obecną oczywiście.
W moim przekonaniu chyba nie ma wygranych. Dlatego, że ten problem pozostanie. Jak jest zła wola polityczna, to problem pozostanie. Bo przecież, tak jak powiedziałem, tam są pewne wytyczne, ale przecież te wytyczne można obejść, tak jak pamiętamy, że punkt 23 tego rozporządzenia z lipca, tego właśnie rozporządzenia o warunkowości, on przecież mówi co? Że do tej sprawy conditionality, czyli warunkującej wypłaty i praworządność, Rada Europejska ma powrócić jak najszybciej. I co, powróciła Rada Europejska do dyskusji? Nie, tylko Rada Unii Europejskiej większością podwójną przyjęła to rozporządzenie, mimo że była tam mowa, więc już jak gdyby wytyczne i pewnego rodzaju umowę pogwałcono, związaną z tym wydarzeniem, prawda, ze szczytem lipcowym, który...
Jesteśmy
zwycięzcami, my Europejczycy, w tym sensie, że będą pieniądze, będzie ten budżet. No i jeszcze jedna rzecz, że wybrzmiało to, że należy zatrzymywać fundusze wtedy, kiedy jest defraudacja, korupcja, a nie wtedy, kiedy komuś jakieś widzimisię się pojawi. I to jest dobre, że defraudacja, korupcja, tak. I to trochę jest podkreślone w tym rozporządzeniu.
Ale to już było w traktatach. Takie zapisy związane z korupcją. Tylko pytanie teraz można sobie postawić, i chyba trzeba je sobie postawić, bo wiele ciężkich słów padło, między innymi o głodzeniu Węgier, głodzeniu Polski. To słowa z ust polityków niemieckich. Parlament holenderski chce, żeby Polskę stawiać przed trybunałami, przed Trybunałem Unii Europejskiej w Strasburgu. I teraz pytanie, jaka przyszłość Unii Europejskiej? Bo to, co zobaczyliśmy, no to już chyba wykracza poza takie przyjęte granice szczytów unijnych, bo widzieliśmy bardzo wiele nienawiści wręcz w stosunku do Polski, Niemiec, do Polski i Węgier, które po prostu chciały skorzystać z instrumentów Unii Europejskiej, czyli prawa weta.
Z którego korzystał w 65 przez 7 miesięcy de Gaulle, broniąc właśnie weta, bo chciano je troszkę osłabić, i broniąc europejskich funduszy polityki rolnej, z której Francja korzystała. Felipe González, najwybitniejszy premier Hiszpanii do 96, w 92 traktat z Maastricht blokował, żeby pojawiły się te fundusze europejskie, które są rekompensatą za otwarcie rynku przez słabsze kraje. Czy chociażby później w 90 roku Charles de Gaulle, golista, bronił, bo chciał mieć tyle samo głosów w Radzie Unii Europejskiej, co przecież Niemcy. Dlatego to, co robią na Zachodzie ci politycy, podlizują się na przykład ci politycy od Marka Rutte w Niderlandach, tej prawicy skrajnej, czy Gertowi Wildersowi, prawda, tym ludziom, i dlatego plują na Polaków, jest obrzydliwe, bo to są po prostu ludzie, którzy mieli w ogóle szczęście, że Amerykanie w ramach pomocy Marszala, a Polacy w osobie polskich generałów wyzwolili tych hultaji, a teraz oni wiedzą, że w Polsce był komunizm niezawiniony przez Polaków, bo nikt nie chciał w Polsce PRL-u, i mówią, że my jesteśmy biedakami, a oni dają jałmużnę. Przede wszystkim to oni na zachodzie Europy zniszczyli nam w 90 roku pierwsze co, to fabryki Ursusa traktorów, słynne bizony, które wszystkie podbiły Afrykę. Zniszczono nam samoloty dromadery i fabryki z samolotami, wygaszono cukrownie, wykaszono również porty po to, żeby Hamburg mógł i Rotterdam przeładowywać. To są ludzie głęboko nieetyczni i dlatego powiem to, co w piosence było. Róbmy swoje i trzeba budować naszą własną potęgę i siłę, żeby nikt nie mógł nas szturchać i po prostu przestawiać. To od nas zależy, czy będziemy mogli po prostu patrzeć z góry na tych ludzi, czy będziemy ciągle w roli jakiegoś petenta i kogoś biedniejszego.
I czy ten szczyt zakończy się sukcesem? Jeszcze tak króciutko. Jeszcze chciałbym pana zapytać o gazociąg Nord Stream.
Na pewno zakończy się sukcesem, natomiast niestety Joe Biden chyba jednak troszeczkę rozmywa te sankcje przeciwko budowniczym, certyfikującym czy firmom ubezpieczeniowym Nord Stream 2, z tego powodu, że w tych budżecie pentagońskim tam się pojawia, że po konsultacjach z Unią Europejską mają być podejmowane decyzje nakładające sankcje. U Trumpa to było wszystko z automatu. Także tu akurat będzie kontynuacja polityki wobec Nord Stream 2 Ameryki, ale chyba trochę rozmiękczona w porównaniu z tym sprzed roku, grudniem, kiedy Trump wprowadził European Energy Protecting Act, czyli ustawę o ochronie bezpieczeństwa energetycznego w Europie, i bardziej ostro grał z Niemcami.
Właśnie, Niemcy mówią o praworządności, solidarności europejskiej, a będzie budowany gazociąg Nord Stream 2, tak jak tutaj pan mówi też, że Joe Biden będzie prowadził zapewne politykę jakąś sankcyjną. Ale pytanie, czy to nie jest taki kolejny mocny element składowy, pokazujący, że Unia Europejska wymaga poważnych reform?
Nie wiem, czy poważne reformy się udadzą, bo mamy do czynienia z egoizmem gospodarczym u Niderlandów, u Holendrów, prawda, których wyzwoliliśmy, tych ludzi, którzy kooperowali z Niemcami, wydając Żydów, chociażby pamiętnik Anny Frank trzeba przeczytać, prawda, jest to kraj ludzi, który wcześniej razem z Belgami mordował mieszkańców Afryki, prawda, Leopold II to był bandyta, który grasował po Afryce i stworzył imperium prywatne, tam i obcinał ludziom uszy i nosy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest tyle egoizmu tam i protekcjonizmu gospodarczego. Widzimy to chociażby w tak zwanym rozporządzeniu o mobilności i pracownikach delegowanych, gdzie Polacy mają utracić przewagę konkurencyjną zjeżdżenia ciężarówkami, prawda? Bo lepiej i taniej to robią niż holenderscy czy niemieccy kierowcy. Dlatego jest tyle tego protekcjonizmu, że będzie bardzo trudno tutaj wymusić jakieś reformy w kierunku większej solidarności, bo solidarność i empatia to jest coś, co się ma, czego się uczy od dzieciństwa u rodziców, a nie coś, co można zadekretować. Ci egoiści nie mają tego. Oni chcą zarabiać, jeszcze nam nawet papier toaletowy niemiecki sprzedawać w drogeriach, które założyli w Polsce. A my mamy najlepiej pracować i opiekować się ich staruszkami, prawda, oraz wykonywać jakieś pomocnicze prace. To jest ta mentalność niderlandzko-niemiecka i to chcemy przełamać. Nie przełamiemy, jeśli będziemy mieli słabą gospodarkę i będziemy się kłócić jako naród.
Być może ten szczyt Unii Europejskiej i to, czy wygramy, przełamie takie myślenie również państw zachodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był Artur Wróblewski, politolog amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Rozmawiał Piotr Kubiak.